Siemka, z tej strony Ania Skiba w moim pierwszym wywiadzie, jaki mam przyjemność przeprowadzić. A to wszystko za sprawą mojego nowego pomysłu na projekt, w którym chcę dowiedzieć się, jak wiele istnieje definicji sukcesu. Moim dzisiejszym gościem jest Magda Baraniak, fotograf KSAF. Magda, tak jak ja, najbardziej lubuje się w sesjach beauty, fotografowaniu mody. Jestem świetna, wiem co mówię, miałam przyjemność jej pozować do zdjęć. Dlaczego wybrałam Magdę? Bo zaimponowała mi swoimi umiejętnościami i pozytywną energią, którą mam wrażenie, że się nigdy nie kończy.
Cześć, dzień dobry, w ogóle co za miłe przywitanie, aż takiego się nie spodziewałam, także bardzo dużo miłych słów na początek usłyszałam na swój temat.
No wiadomo, tak jak mówiłam, Magda robiła mi kiedyś foty z projektu, jaki mieliśmy w KSAF-ie, był to portret KSAF-a i byłam tym zafascynowana, że Magda mnie wylosowała i bardzo się z tego powodu cieszyłam. No to może zostając w samej tematyce fot, jak na razie. Magda, od ilu lat fotografujesz?
No bardzo, bardzo długo. Bym powiedziała, że takie pierwsze raczkowanie i początki to nawet gdzieś tam w podstawówce. Ja podkradałam takiego, jak to moja mama mówi, głupiego Jasia, taki mały aparacik i gdzieś tam na trybie auto próbowałam nawet jakieś kwiatuszki robić, owady i tak dalej. Także gdzieś ten aparat cały czas się przewijał. Swój faktycznie pierwszy taki poważniejszy, powiedzmy, aparat, czyli jakąś tam lustrzankę kupiłam pod koniec gimnazjum. No a tak faktycznie, żeby zajmować się już troszkę tym bardziej zawodowo i trochę na wyższą skalę, to myślę, że gdzieś tak początek studiów. To też tak złożyło się śmiesznie, że wybrałam się na swoje studia i okazało się, że nie chcę tego robić w życiu. No i trzeba było szukać szybko jakiejś alternatywy. Gdzieś ta fotografia była bardzo mocno w moim życiu cały czas, więc stąd wtedy się tak bardzo mocno zaczęłam rozwijać w tym kierunku i ja mam nadzieję, że będzie to szło dalej, że tak powiem.
No muszę przyznać, że jak kiedyś rozmawiałam z tą Magdą prywatnie, to właśnie zaimponowałaś mi tą historią, że poszłaś na studia, odkryłaś fotografię i troszeczkę wybrałaś tą fotografię jednak w życiu. I to w sumie też miałam wtedy taką myśl, że o kurczę, z Magdą chciałabym porozmawiać tak poważniej. Wtedy miałam takie, że rzadko się to moim zdaniem słyszy mimo wszystko, żeby w trakcie studiów jednak zmienić tak o 180 stopni jednak swoje zainteresowanie. A ty to zrobiłaś, więc to mi zaimponowało.
Tak. Myślę, że u mnie też dużym czynnikiem było to, że te studia były bardzo mocno kompatybilne z tym, że ja jednocześnie pracowałam i w momencie, kiedy ja zobaczyłam...
A co studiowałaś?
Zarządzanie inżynierię produkcji i moim marzeniem było zostać panią logistyk. No a wyszło jak wyszło, że tak powiem. Teraz w ogóle już się całkowicie przebranżowiłam gdzieś tam zawodowo. No ale zobaczyłam od podszewki, jak to faktycznie wygląda i w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, jak faktycznie wygląda praca na pełen etat, to stwierdziłam, że nie, Magda, ty to na tyłku nie usiedzisz całego życia w tego typu pracy, więc stąd wyszedł pomysł z tym, żeby gdzieś bardziej działać w tej fotografii.
A ktoś cię wspierał w tej decyzji, czy to było tak, ja tak powiem, na przykład, bo rodzice czasem nie zgadzają się na takie decyzje w ciągu studiów, bo jednak oni nie wierzą tak do końca w to, że jednak fotografia, bo to jest taki zawód dosyć...
Tak. Znaczy moi rodzice do tej pory, mimo tego, że gdzieś już ja bardziej zawodowo zaczynam działać, mają taki mindset, że dziecko, ty znajdź sobie jakąś taką dobrze płatną pracę, będziesz miała za co wtedy kupować sprzęt i wtedy będziesz mogła robić to jako hobby. Myślę, że to nawet nie jest kwestia braku wiary, tylko myślę tego, że oni się boją, że ja gdzieś mogę się wypalić zawodowo po drodze, bo jest to jednak bardzo mocno gdzieś tam kreatywna praca. No i w momencie, kiedy takie wypalenie nadejdzie, no to zaczynają się robić schody, nie? Czy gdzieś tam jakieś inne aspekty typu, już takie bardziej przyziemne, typu choroba i tak dalej. No w momencie, kiedy działa się gdzieś tam bardziej solo jako freelancer, to nie można narzekać na takie rzeczy, wziąć L4 i wygodnie siedzieć, że tak powiem, w łóżeczku. No tylko trzeba walczyć dalej, no, że tak powiem, coś za coś, nie?
No pewnie, że tak. Ale to jak wyglądało w ogóle, bo studiowałaś na zarządzaniu i... Jak to się stało, że jednak podjęłaś decyzję, że to nie jest to? Bo mówiłeś, że poszłaś do pracy, odkryłaś, że to nie jest twój typ pracy i postanowiłaś to wszystko rzucić, bo na przykład zauważyłaś w pracy, że więcej wynosisz wiedzy z pracy niż ze studiów?
To znaczy to w ogóle nie było tak, że ja rzuciłam wszystko naraz, tylko stwierdziłam, okej, małymi kroczkami będziemy to wszystko, że tak powiem, zmieniać, żeby też tak nie zostawiać wszystkiego na jedną kartę. Bo ja też powiem, że w momencie, kiedy... zaczęłam bardziej poważnie działać w fotografii. Ja nie byłam pewna tego, że tak, że to jest to na pewno, bo mogły być tam jakieś inne sytuacje gdzieś tam losowe, albo najzwyczajniej w świecie mogło mi się to po prostu znudzić, bo ja mam tu do siebie, że jakieś tam inne pasje poboczne trwają u mnie przez pół roku w najlepszym wypadku i to jest co chwilę zmiana i chyba fotografia jest jedyną gdzieś tam taką moją zajawką, która się trzyma w zasadzie całe życie. No i to tak szło małymi kroczkami. W momencie, kiedy ja tak zobaczyłam, że okej, to wychodzi spoko. Dużo gdzieś tam nawet już modelek z wyższej rangi chciało ze mną współpracować. Gdzieś się pojawiły jakieś zlecenia płatne. no to mówię, dobra, no to to ma sens, to co się dzieje, nie? Trzeba jakby dalej w to iść i, no i tak to gdzieś powychodziło. Ja też nie powiem, że w tym momencie jakby ja w 100% żyję z fotografii, bo tak to do końca nie jest, nie? To jeszcze jakby myślę, że do tego etapu, żeby tak na spokojnie żyć, szczególnie przy dzisiejszej inflacji, tak, to jeszcze trochę mi brakuje. No ale gdzieś to już powoli się zaczyna gdzieś tak rozwijać, że tak powiem. Także ja dalej jestem na tym etapie małych kroczków i zmiany całkowicie. Już mi się na szczęście udało porzucić tą logistykę, jest gdzieś tam marketing, więc już tak powiedzmy trochę bardziej kreatywnie.
Okej, ale jednak ta decyzja została podjęta mimo wszystko, także
tak.
Jednak te studia to nie jest to, bo muszę przyznać, że wielu ludzi, w tym nawet ja, po pierwszym roku studiów, na których właśnie no, byłam, to podjęłam decyzję, że to totalnie nie jest to. I jak na przykład uważasz, że czym to może być spowodowane? Brakiem wiedzy, znaniem samego siebie, czy samym opisem studiów, bo to się bardzo często zdarza. I czasem jest tak, że ludzie zostają na tych studiach i później skończą je i nagle nie chcę robić tego, o czym się uczyłam.
To znaczy powiem tak, ja stricte, gdybym tylko i wyłącznie studiowała, to myślę, że ja bym poszła później na drugi stopień i robiła magisterkę z tego. U mnie takim kubłem zimnej wody była kwestia tego, że ja dostałam już od w zasadzie początku studiów, bo ja się jeszcze z dziennych przenosiłam na zaoczne, bo dostałam pracę na pełen etat stricte jako logistyk. No i nagle zobaczyłam, że to nie jest tak, jak na studiach nam pokazują, że to tak będzie wyglądać, nie? Że jakby na studiach też masz dużo różnych przedmiotów, jednak uczysz się co chwilę nowych rzeczy i dla mnie to jest chyba takie najważniejsze, jeśli chodzi o gdzieś tam wykonywanie swojego zawodu, żeby ciągle mieć te nowe bodźce i bardzo mocno się rozwijać. A ja w momencie, kiedy zaczęłam pracę, zobaczyłam, że można się rozwijać w cudzysłowie bardziej bym powiedziała, awansując w najlepszym wypadku gdzieś tam na stanowisko team liderskie, kierownicze, ale wciąż i nadal kręcisz się w tej samej bańce, w tym samym temacie. Nie ma niczego w tej pracy, co by mnie po prostu zaskoczyło. I w momencie, kiedy ja też zobaczyłam, jaka wiąże się w logistyce na przykład odpowiedzialność finansowa, jaki jest z tym związany stres i tak dalej, to mówię, kurczę, no nie. No nie mogę, no. No po prostu nie dam rady. I stąd właśnie wyszedł ten pomysł gdzieś tam z foto. Także ja jestem sama wdzięczna sobie, że zdecydowałam się na to, że poszłam do pracy na pełen etat i od razu zaczęłam studia zaoczne, bo myślę, że w pewnym momencie obudziłabym się bardzo mocno z ręką w nocniku.
A to na którym wtedy byłaś roku, jak zaczęłaś pracować?
Ja zaczęłam pracować w wakacje przed rozpoczęciem studiów, bo to się w ogóle wiąże z bardzo śmieszną historią, że ja pracowałam początkowo jako pani pokojowa po maturze w hotelu. I sprzątałam po prostu, tylko wypadł mi dysk z kręgosłupa.
Ojeju.
Więc trzeba było znaleźć jakąś alternatywę w formie siedzącej. Dostałam się na staż logistyczny do takiej dość sporej firmy, takiej sneakerowej, troszeczkę modowej, bym powiedziała, w Polsce. No i po stażu mi zaproponowali pracę na pełen etat, bo sobie radziłam dobrze i tak dalej. No stwierdziłam, kurczę, no robię te studia, żeby znaleźć taką pracę, tu już mam taką ofertę, no to czemu nie, nie? Mm-hmm. No i tak to się wszystko jakoś potoczyło, ale tak jak mówię, no ja osobiście nie żałuję, bo tak to troszeczkę otworzyło gdzieś tam horyzonty.
Właśnie tak jak powiedziałaś na początku, bo mówiłeś, że planowałaś zostać, znaczy jakbyś została na tych studiach, to już poszła na przykład na drugi stopień, to jaki teraz masz do tego stosunek, jakbyś to nazwała? Jakbyś została, to by było na przykład zmarnowanie czasu, energii?
Patrząc z mojej perspektywy, myślę, że po części tak, bo ja bardzo się cieszę z tego, w jakim miejscu w życiu jestem i nie chciałabym, żeby to wyglądało chyba inaczej w tym momencie. Też ciężko, to jest takie troszeczkę dywagacja, nie? Bo możliwe, że wtedy bym też poznała innych ludzi, zaczęła się rozwijać w innym kierunku. Podejrzewałam, że byłabym całkowicie też innym człowiekiem. No może nie całkowicie, ale gdzieś tam jakoś inaczej bym się porozwijała i może Anusz Widelec wtedy też by mi taki tryb pasował. Więc ciężko to określić, ale myślę, że po części tak, mogło to by być takie trochę zmarnowanie gdzieś czasu i najgorzej by było, gdybym ja po skończeniu studiów magisterskich poszła do pracy i wtedy stwierdziła, że to nie to.
A to częsty scenariusz.
Tak, to wtedy by była kraksa karamba i nawet nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Okay, także.
Okay. Ale powiedziałaś piękne słowa, że jesteś zadowolona z życia i z miejsca, w którym jesteś. To jest... W młodym wieku bardzo ładne słowa.
Ja długo też do tego dochodziłam, tak myślę, bo ja bardzo dużo gdzieś całe życie od siebie wymagałam i zawsze dla mnie wszystko było takie niewystarczające, że można lepiej.
Ale
można
coś
lepiej.
Czy ty?
I ja, i wszystko dookoła, i to, co ja robię, i mój status generalnie, czy społeczny, finansowy, życiowy, mentalny. Wszystko zawsze mogło być dla mnie lepiej i ja zawsze miałam taki niedosyt, po czym gdzieś tak myślę, że to mi trochę czasu też zajęło na to, żeby zacząć dochodzić do tego, że jednak trzeba się trochę doceniać, bo takie fiksowanie się, że trzeba być lepszym, 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 to jest prosta droga do tego, żeby się gdzieś tam wypalić po prostu na wszystkich płaszczyznach. I to, z czym ja miałam zawsze największy problem, że ja nie umiałam się na przykład cieszyć ze swoich sukcesów.
Oj, coś o tym wiem, ale na przykład jak tak mówię, że ty do tego doszłaś, to ty do tego doszłaś przez na przykład odpuszczenie, czy że ktoś ci pokazał to, bo na przykład spotykałaś się w tym etapie, w którym czułeś, że się nie doceniałaś, na przykład osoby ci bliskie o tym mówiły?
Że ja się nie doceniam?
Tak.
Czyli mówiły?
Że czemu ty się nie cieszysz ze swojego sukcesu?
Dużo ludzi w KSAF-ie mi to mówiło. Tak.
Tak. A ile jesteś w KSAF-ie?
No będzie prawie 4 lata.
Okej. Okay,
no także jest już troszkę. No. Ja się śmieję, że zaczynam być powoli takim dinozaurem.
Słyszę to dużej ilości osób.
Tak, tak. Ale stąd, jak tu się wejdzie, to ciężko stąd wyjść, muszę przyznać.
To jak nie ma się co robić, można wejść, zostać. Tu się zawsze jest to,
tak,
co porobić.
Tak, mhm. Tak, dokładnie.
Ale tutaj no. Tak miałaś, że ludzie przyszli i powiedzieli, że się nie doceniasz.
Tak,
a to głównie fotograficznie, bo wymieniałaś dużo aspektów. Społecznie. To akurat mnie dziwi, bo jesteś bardzo wesołą osobą i tego bym akurat nie powiedziała. Jestem zaskoczona. Bo jesteś osobą, która jak wchodzi, to wchodzi Magda. I wszyscy wiedzą, że wchodzi Magda i do niej lgną.
Mimo swojego niskiego wzrostu, nie?
Tak, tak.
To znaczy myślę, że jeśli chodzi o ludzi w KSAF-ie, którzy mi gdzieś tam zwracali uwagę, to ci bliżsi, bo mam tu gdzieś taką swoją w KSAF-ie też grupkę ludzi, gdzie niektórzy tutaj tacy gagatkowie, to ja się śmieję, że to trochę jak moi braciszkowie, których nie miałam. Więc oni myślę, że mi też tak bardzo mocno zwracali uwagę gdzieś tam na jakieś takie aspekty bardzo społeczne. Mhm. Bo mimo fotografii paradoksalnie mamy tu takie głębsze rozmowy też.
Jak widać.
Tak, życiowe i tak dalej. Także myślę, że oni zwracali. No pod kątem fotograficznym to też na pewno. To też gdzieś dużo ludzi mi właśnie nawet pokazywało często jakieś zdjęcia, które mi totalnie się nie podobały, nie? Że o Jezu, ale super.
Ale twoje zdjęcia,
to. Tak? Tak, okay. Tak, że to zrobiłeś super, tamto, ten. A ja mówię, serio? Tak ludzie to postrzegają? Ja w ogóle na to tak nie patrzę, nie? Także fajnie się obracać też w takim gronie ludzi, które są w stanie pokazać różne rzeczy też.
Znaczy nie wiem, czy ty tak miałaś, ale to było dla mnie pierwsze miejsce, w którym poznałam ludzi, którzy mają tą samą pasję co ja. I było takie, że oni są w stanie o tym rozmawiać tak długo, jak ja tego potrzebuję. Nie wiem, czy też tak miałaś, czy raczej już wcześniej miałaś takie towarzystwo.
Ja jeszcze w gimnazjum chodziłam na takie kółko fotograficzne takiego Domu Kultury, więc tam powiedzmy miałam już takie pierwsze do czynienia z ludźmi, którzy gdzieś tam się interesują tą fotografią tak samo jak ja. Ale myślę, że oni nie byli aż tak mocno to wkręceni jak ja.
Okay.
A tutaj ludzie naprawdę, ja mam wrażenie, że oni tym żyją.
Tak.
Że
tak.
Lepiej nie zjeść, nie wyspać i tak dalej, ale zrobić po prostu swoją robotę, fajne projekty. I to jest niesamowite, że ludzie, którzy są po prostu też tak zaangażowani w to, co robią, oni automatycznie też tak napędzają i...
Bo jest to szczere.
Tak, tak, jest to szczere, zdecydowanie.
Mi też tobie się chce, jak na to patrzysz. Ale jak tak właśnie mówiłaś o swojej zmianie, to w sumie jestem ciekawa, jaką byłaś dziewczynką, załóżmy w szkole, w gimnazjum? Raczej taką cichą, ułożoną, czy taką, że nie wiem...
To znaczy, powiem tak, ja byłam bardzo ułożona. Byłam niesamowicie ułożona. Pamiętam, że w podstawówce, w 5 klasie, to ja w ogóle miałam drugą najwyższą średnią w całej szkole.
Oh, wow.
Także ja byłam bardzo zafiksowana generalnie na naukę. Mi to też sprawiało niesamowicie dużo radości. I też mam wrażenie, że tutaj gdzieś tam właśnie, już tak wracając jeszcze do tych kwestii zawodowych, że ja widzę, że też się lepiej spełniam w zawodzie, gdzie mi się coś podoba. Więc to, że ja na przykład byłam dobra w szkole, to nie była kwestia tego, że ja miałam bardzo dużo, nie wiem, gdzieś tam rygoru wobec siebie. Nie, ja po prostu bardzo lubiłam się uczyć, więc stąd myślę, gdzieś były te dobre oceny i tak dalej. I moja mama zawsze mówiła, że w porównaniu z moją siostrą, bo moja siostra jest młodsza ode mnie, to ja byłam tym anielskim dzieckiem, że ze mną nie było problemów, że byłam spokojna i tak dalej. Chociaż jakiś czas temu moja mama odkopała takie stare nagrania właśnie z dzieciństwa. Jak ja siebie tam zobaczyłam.
Diabełek?
Diabełek. Ja nie wiem, skąd moja mama wzięła to, że ja byłam spokojnym dzieckiem. Naprawdę. Ja po prostu... Nawet może nie, że diabełek, ale taki wulkan energii. Okay. Mnie było wszędzie.
Okay.
Ja biegałam, tańczyłam, krzyczałam. Mhm. Tu mamo, coś tam i tak dalej. Także myślę, że byłam takim dzieckiem bardzo, że kiedy trzeba było się skupić, to się skupiałam, ale generalnie to byłam bardzo taka ruchliwa.
A to ciekawe.
Tak mi się wydaje. Ja też całe życie dużo rzeczy robiłam generalnie. Dużo sportów gdzieś się przewijało, bo ja nigdy jakoś na tyłku nie umiałam usiedzieć.
Ale chyba tak jak mówiłaś często, że poruszałaś nowe rzeczy, nowe zainteresowania,
tak,
a nie wiedziałaś,
tak,
w czym
tak.
Zostać. Okay.
Tak, tak, tak.
To w zasadzie tylko fotografia jest takim jednym, przy którym zostałaś?
Myślę, że chyba tak. Okay. Jeszcze bardzo mocno gdzieś sporty tak po prostu się przewijają, ale one się tak przewijały... W różnych dziedzinach, że tak powiem. Tu trenowałam pływanie, tu K1 i tak dalej. Ja bardzo generalnie lubię się tak, powiedzmy, chamsko zmęczyć, już tak kolosalnie mówiąc, no. Ale gdzieś te się sporty zmieniały, nie? Zawsze okay. To było coś innego, coś nowego. A to foto chyba tak zostało.
Ale coś o tym
zostało wiem. Zawsze.
Ale w sumie zdziwiło mnie to, że mu powiedziałaś, że nie masz problemu z skupieniem się, nie miałaś jako dziecko. A często muszę przyznać, że jak osoby artystyczne się czymś zajmują i właśnie mają podobnie jak ty, bo też trochę tak miałam, że nie potrafiłam usiedzieć w miejscu, to dla mnie skupienie... Było problem, ja czasem się zastanawiałam, czy nie miałam ADHD, bo to było takie ciężkie.
To znaczy, powiem ci tak, ja nie miałam problemu ze skupieniem, bo tak jak mówię, to, że ja się uczyłam, to ja bardzo to lubiłam. Ale okay. Na przykład jedyny przedmiot, bardzo znienawidzony przeze mnie, to była historia i WOS. Bo to raczej była taka klepanina na pamięć.
Tak jak ja.
I przy tym nie było skupienia. Nie, przy tym nie bardzo było. Nie było skupienia. Mhm. Ja nie byłam w stanie się po prostu tego nauczyć, dla mnie to była męczarnia. Cała reszta nie ma problemu.
Okej. Okay. A to jak zostawmy może etap szkolny, mhm. A jak pamiętasz siebie, jak przyszłaś na studia, ten moment, jak wchodzisz na uczelnię, to jaka byłaś wtedy? Tak jak sobie myślisz tak z biegiem czasu, że byłaś na przykład przestraszona, bojąca się ludzi, bo czasem tak jest, że ludzie przychodzą na studia i są totalnie zamknięci, bo przychodzą z jakichś małych miejscowości i chcą tu, wiesz, poznać pełno znajomych, zacząć takie życie, stać się takim otwartym. Jaka byłaś ty?
U mnie ja byłam o tyle krok do przodu, że ja jestem generalnie z Krakowa, więc ja miałam bardzo dużo gdzieś tam znajomych też w ogóle. Z liceum tutaj się gdzieś przewijali na AGH-u, no oni bardziej na studiach dziennych, ja na zaocznych. Ale myślę, że nie miałam jakiegoś takiego problemu, żebym się bała, wstydziła. Jakby trafiłam też na dość fajnych, otwartych ludzi, mimo tego, że były bardzo duże różnice wieku u mnie na studiach.
To znaczy?
No na przykład, oto właśnie taka bardzo śmieszna historia, że okazało się, że ja studiuję z gościem, który gdzieś tam właśnie chyba do liceum chodził z moją mamą do klasy.
Kurczę.
Czy z nią jeździł na obozy harcerskie, coś takiego. Także mm-hmm. Był z rocznika mojej mamy, mm-hmm. No gdzie moja mama mnie urodziła w wieku 27 lat, także 27 lat różnicy.
Sporo.
Także miałam też takich dużo starszych ludzi, taką trzech panów takich bardzo, bardzo fajnych było. Mówiliśmy na nich, że to jest ekipa tatuśków. Tak, byli tak dużo starsi od nas. Mm-hmm. Ale ludzie byli bardzo otwarci. Ale myślę, że to, co mnie najbardziej w tym momencie na przykład różni od tej Magdy, prawie 5 lat temu, Boże, ile to czasu już, to, że ja chyba nie do końca byłam trochę świadoma, jak świat działa. Tak
o,
mi się
a to
wydaje.
Znaczy?
Ja na te studia poszłam trochę z takim mindsetem, że trzeba zrobić studia, żeby trzeba być wykształconym człowiekiem, żeby znaleźć pracę i tak dalej, bo inaczej karamba, że... Jak robić dobre pieniądze, to tylko i wyłącznie w IT, w niczym innym się nie da. Takie bardzo proste, szablonowe myślenie, tak mi się wydaje. A teraz mam wrażenie, że trochę poszerzyłam swoje horyzonty. Zobaczyłam, że jest bardzo dużo opcji, żeby robić różne rzeczy, żeby być z tego zadowolonym, że nie trzeba w wieku 25 lat brać ślubu, mieć dziecka i tak dalej. I też myślę, mi się bardzo mocno myślenie zmieniło. Stałam się, wydaje mi się, bardziej taka
otwarta.
To też myślę, że bardzo bardziej otwarta na różne też decyzje innych ludzi, na zachowania. Też myślę, że moje też jakieś tam moralne kwestie też się bardzo mocno gdzieś zmieniły.
A moralne, tak jakbyś, bo ciężko nie rozumiem.
No ja na przykład mam teraz, powiedzmy, bardzo dużą kosę gdzieś z religią katolicką, chociażby. Na przykład. Czy widzę, że ja mam dużo luźniejsze podejście do niektórych kwestii, typu żeby mi teraz jakiś dobry przykład przyszedł do głowy, ale chociażby, no nie wiem, kwestia kłamstwa. No dla mnie zawsze kłamstwo było gdzieś tam niedopuszczalne. Teraz mam takie podejście, że zależy od sytuacji, nie? Bo w momencie, kiedy mówi się prawdę, to raczej się mówi prawdę temu drugiemu człowiekowi i to on może czasem cierpieć bardziej w momencie, kiedy usłyszy tą prawdę niż ty. Mhm. Więc bardziej wychodzę z założenia, że prawdy jest na tyle, ile ten drugi człowiek jest w stanie znieść.
A ile w tej nauce na temat kłamstwa miało to, że ktoś cię nauczył tego kłamstwa, że ty sobie zdajesz sprawę, że ludzie też cię okłamują, że ludzie nie mają z tym
problemu? Bardzo dużo.
Spotkałaś się z tym tak, że po prostu...
Tak, ja miałam bardzo dużo takich sytuacji gdzieś i na przestrzeni liceum i studiów. To myślę, że były takie... Dużo miałam takich lekcji życia. Kilka razy dostałam naprawdę takiego kopa w tyłek, że...
No muszę przyznać, że wiem, o czym mówisz, bo ty żyjesz według jakichś kanonów, zostałaś wychowana wedle jakichś kanonów, jakich cię nauczyli rodzice, że na przykład nie kłam, przychodzisz na studia czy do jakiegoś nowego grona i ci ludzie robią to wobec ciebie. I to nagle taka jest kubeł zimnej wody na ciebie, że... jednak tak się da i ludzie tak robią i z biegiem czasu też zdajesz sobie sprawę, że dlaczego ty masz tak nie robić, skoro ludzie robią tak w stosunku do ciebie.
Znaczy wiesz co, ja myślę, że takich aspektów raczej nie zgubiłam, przynajmniej mam taką nadzieję, żeby kłamać na przykład dla swojej korzyści. Mhm. Tylko myślę, że zaczęłam patrzeć na to trochę inaczej. W taki sposób, że ja widzę, że kiedyś to, dla mnie to było zero-jedynkowe. Nie wolno kłamać, koniec, do widzenia, nie? A ja wiem, że czasem jeżeli ty powiesz prawdę, to tylko i wyłącznie ty się poczujesz lepiej, nie ten drugi człowiek.
Tak, tak.
I trochę zaczęłam patrzeć na to pod innym względem, że nie zawsze te takie kanony, które wpoili mi rodzice, one są po prostu dobre. Bo czasem takim, tego typu zachowaniem uważam, że można kogoś bardziej zranić, po prostu.
Okej. Okay. A czy miałeś coś takiego, bo ja to trochę tak rozumiałam, że tak jak mówiłaś, że przyszłaś na studiach i nagle się okazało, że można w różny sposób życie prowadzić.
Tak.
To, że na przykład byłaś zła za to, że na rodziców, że na przykład ci nie pokazali tych horyzontów. Bo czasem jest tak, że spotykasz osoby, które na przykład, załóżmy, podróżują, ich rodzice podróżują i to masz już zdecydowanie szersze horyzonty. Ja się z tym spotkałam, że nagle zaczęłam podróżować na studiach i się okazało, że świat jest zupełnie inny w innym państwie. I to jest ciekawe.
Wiesz co, kiedyś tak miałam, że miałam dużo pretensji gdzieś tam o kwestie związane z moim wychowaniem i tak dalej do rodziców. Ale w tym momencie nie. Ze względu na to, że z jakiej racji ja mogę mieć do nich pretensje, że oni nie wychowali mnie w taki sposób, jak ja bym powiedzmy chciała, czy nie pokazali mi pewnych aspektów. Jeżeli oni się wychowywali te powiedzmy 30 lat temu, gdzie świat wyglądał całkowicie inaczej.
No tak.
Oni też mieli wpojone całkowicie inne kanony. Więc to było wręcz niemożliwe.
Okej. Okay. A buntowałaś się? Miałaś okres buntu, taki pamiętasz na przykład. Nie możesz iść na imprezę, a pójdę i tak.
Aż tak to chyba nie.
Okay.
Aż tak to chyba nie. Ale no, było kilka takich sytuacji gdzieś, myślę, pierwszy, drugi rok studiów, że no moją mamę to myślę prawie o zawał przyprawiłam.
Tak? Ojeju.
Myślę, tak. Znaczy moja mama też jest bardzo takim wrażliwym człowiekiem. Okay. Moi rodzice są też bardzo tacy, uważam, że tacy ułożeni i może to też był taki szok, że ja całe życie byłam raczej spokojnym człowiekiem i nagle w momencie, kiedy coś odwaliłam, no to jest taki szok razy dwa.
Tak, to tak jest na pewno.
Nie, także myślę, że dużo ludzi robiło o wiele gorsze rzeczy niż ja, ale no tak jak mówię, no było parę takich gdzieś tam sytuacji.
Okej, okay, okej. Okay. Ale jak powiedziałeś właśnie, że rodzice są wrażliwi, to muszę przyznać, że też to zauważam na pewno u ciebie. Nawet jak patrzę, jak ty patrzysz na foty. Nie jest tak, że ty je tak szybko odrzucasz. Ty jakąś tam selekcję przeprowadzasz. Uważam, że potrafisz widzieć rzeczy, których nie wszyscy do końca widzą. I sądzę, że przede wszystkim tą wrażliwością też do siebie przyciągasz ludzi, tak jak powiedziałam, że jak wchodzi Magda, to wszyscy wiedzą, że wchodzi Magda. I to jest zawsze takie urocze, więc sądzę, że z tą wrażliwością to akurat mogłaś odziedziczyć. Ale mam takie w zasadzie pytanie, bo chciałam się też skupić głównie w tych podcastach, tak jakby na słowie sukces. Czy ty według ciebie odniosłaś sukces w życiu?
Myślę, że małe sukcesiki jakieś tak. Mam nadzieję, że największy mój sukces jest jeszcze przede mną, bo mam jeszcze niedosyt. Mam duży niedosyt, więc myślę, że w ogóle jak na swój wiek ja odniosłam jakiś sukces, w sensie jestem bardzo zadowolona z tego, jak to w tym momencie gdzieś tam wygląda. I myślę, że dużo ludzi gdzieś tam może mieć takie podejście, że wow, gdzie... Ja dopiero zaczynam się sama też tego uczyć, żeby tak doceniać siebie.
Żeby powiedzieć wow o sobie.
Tak, tak, bo ja zawsze, tak jak mówiłam wcześniej, miałam takie, że nie, można było lepiej, tu coś tam i tak dalej. Także myślę, że już jakieś sukcesy są, ale może być ich więcej.
A pamiętasz pierwszy taki moment, albo taki największy, kiedy zrobiłaś coś i tak sobie zdajesz sobie sama sprawę, wow, ale zrobiłam, to jest sukces.
Pierwszy raz chyba, to w momencie, kiedy ja zajęłam wyróżnienie, to chyba 2017 albo 2018 rok, konkurs Portret. To jest generalnie taki ogólnopolski konkurs.
Wiem, brałam udział.
Tak, i ja zajęłam tam wyróżnienie, gdzie ja te zdjęcia to tak kolosalnie, kolokwialnie mówiąc, wysłałam na pałę trochę, za przeproszeniem. I ja nagle dostaję informację, że było pierwsze, drugie, trzecie miejsce, 10 wyróżnień. Ja dostałam wyróżnienie, startowało ponad 4000 ludzi.
Tak.
Ja zobaczyłam tego maila i po prostu się rozpłakałam.
Ojej.
Bo ja miałam, ale to ze szczęścia,
no
tak, z niedowierzania.
Wiem.
Ja miałam chyba 17 lat wtedy. Dla mnie to był szok, że jakby jak to się dzieją, takie rzeczy, że tyle ludzi, taka konkurencja. I więc to był taki pierwszy chyba mój gdzieś tam sukces. Potem drugi to myślę, że jak już, to bym tak w całą kupkę trochę wsadziła. Bo pierwszy raz jak gdzieś tam udało mi się zająć jakieś wyróżnienie w konkursach międzynarodowych, to miałam takie podejście, może fart, nie? Ale jak już...
Okay.
Może ktoś tam był jakiś
gorszy,
taki
tak?
W jury, nie? Kto okay. Komuś Janusz widać coś tam spodobało, farcikiem się jakoś obleciało. No ale w momencie, kiedy ja zaczęłam już dochodzić do tego, że tych tytułów wyszło ponad gdzieś tam dyszkę, to mówię, no chyba to nie jest fart, nie? Jakby coś chyba w tym jest. I faktycznie wtedy poczułam, że okej, okay, można chyba faktycznie w tym działać, skoro nawet poza granicami Polski mnie gdzieś tam docierają, doceniają. I trzeci taki moment, gdzie też pamiętam, zaczęłam beczeć, bo jak ja mówiłam, to już jestem człowiekiem bardzo wrażliwym, że ja często płaczę i to tak, no. Rekrutowałam się na studium na Akademię Fotografii.
Okej. Okay.
No i tam mnie zaczęli pytać na samym początku, czym ja się interesuję i tak dalej, jaką tam fotografię, mówiłam, że mody. No i się zaczęła lawina pytań, a to było już no, z 4 lata temu chyba. Zaczęła się lawina pytań odnośnie projektantów mody zagranicznych, jakichś z Francji, a ja oczy jak 5 zł. Mówię, ja pierdzielę.
Ja jestem z Krakowa, tylko
ja nie wiem, o czym oni do mnie mówią. No to, że ja mówię, że fotografuję modę, to nie znaczy, że ja jestem jakaś no tak. ten. I to też była duża lekcja dla mnie, bo, okay. bo jakby zobaczyłam, że kurczę, mówiąc, że robię modę, to ja muszę gdzieś mieć pojęcie na tak być bardziej trochę wszechstronna. No i oni tak do mnie już widzą, że ja po prostu nie wiem, o czym ja mówię. Już widzę to takie podejście ech-mech. I mówili, dobra, daj tą teczkę, pokaż te zdjęcia. No i przeglądają.
Szczena upadła.
I dyrektorka szkoły, pamiętam, aż użyła niecenzuralnych słów do mnie i mówi, że ona przeprasza, że ona przeklina, ale że ona jest zła na mnie, że ja się tak bardzo nie umiem zaprezentować. Że robię tak świetne zdjęcia, a nie umiem się w ogóle zaprezentować. I ona nie rozumie, dlaczego ja chcę działać tylko i wyłącznie na terenie Polski, kiedy mogę wyjść poza tereny Polski, działać poza granicą.
I jak się wtedy poczułaś?
No dla mnie to był szok. W ogóle, że mogę być tak doceniona przez kogoś, kto ma własną swoją jakby szkołę fotograficzną, która jest dość znana, uważam, że chyba najbardziej znana w Polsce. I słyszeć takie słowa.
A miałeś wtedy taki ding, ej, ja się do tego nadaję, może tak, ja tego spróbuję?
Tak, tak. Chociaż taki największy ding, o tej sytuacji jeszcze zapomniałam. Byłam w Warszawie na warsztatach fotograficznych Agaty Serge. To jest przecudowna polska fotografka, która w tym momencie i robi zdjęcia dla Vogue'a, nie Vogue'a, Elle i tak dalej. Przeprowadziła się do Stanów, do Nowego Jorku. No robi po prostu karierę cudną od malina. I z Christiną Aguilerą ostatnio robiła zdjęcia i tak dalej. I po tych warsztatach mieliśmy taką możliwość podejść ze swoim portfolio i je omówić po prostu. I ona to podsumowała na samym końcu, tak każde zdjęcie mi tam mówiła, co poprawić i tak dalej, ale na samym końcu powiedziała, dziewczyno, ty musisz w to iść, bo masz talent, musisz w to iść. I to też był taki moment, ja mówię, kurde, jak ja to od Agaty Serge usłyszałam, to mówię, no nie, no chyba trzeba coś z tym fantem zrobić po prostu.
Że musiałaś usłyszeć słowa aż od takiej osoby, ale w sumie nie jesteś pierwszą, ani sądzę ostatnią osobą, od której to usłyszę, bo siedzi przede mną super dziewczyna, która wiem, że ma gadane, ma talent, ma wszystko i słyszę, że ty też miałaś tak jak większość, nie chcę powiedzieć kobiet, bo mężczyźni też tak mają, że nie wierzą po prostu w siebie. I to jest, nie wiem, czy to jest spowodowane, że no z zewnątrz super osoba, prezentuje się, umie o sobie mówić, ma talenty, robi wiele ciekawych rzeczy, ale ta osoba po prostu w siebie nie wierzy. Że potrzebujesz słów od super osoby
tak,
w danej
tak,
profesji.
To jest bardzo ciężkie.
Ale
bardzo
nie wiem,
ciężkie.
W sensie mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest takie trochę myślenie na taki temat, że po prostu rodzisz się i masz takie, muszę coś zrobić więcej, ale nie wiem, czy to jest spowodowane internetem, że cały czas oglądasz pracę super nowych osób, które robią na pewno no cuda, ale jest to bardzo przykre słyszeć takie rzeczy, bo no mówią to osoby takie na przykład jak ty, które robią tak fajne rzeczy, ale na dłuższą metę jest naprawdę zastanawiające, dlaczego się tak dzieje.
Znaczy wiesz co, nie wypowiem się za całokształt, ale patrząc na siebie to wiem, że u mnie dużym problemem jest to, że ja zawsze wymagałam od siebie dużo i mówię, dobra, już tam skoczyłam jakiś stopień wyżej, no ale zawsze ktoś jest lepszy niż ja. I ja mówię, kurczę, kiedyś właśnie...
Czyli porównywałaś się?
Bardzo się porównywałam okay. I to już były takie, już wychodziło na tak chorą skalę, że kiedyś właśnie też z moim przyjacielem z CEM-u gdzieś tam rozmawiałam i mówiłam o 21 Pilots. Że mówię, kurde, jak oni w młodym wieku i tak dalej, no nie, że a ja tu coś tego, a oni tak młodo odnieśli sukces. I on tak się popatrzył na mnie i mówi, Magda, ty jesteś chora. Ty się do 21 Pilots będziesz porównywać, jakby dziewczyno ogarnij się, już bez przesady. No i u mnie wychodzi właśnie to po taką skalę.
Okej, ale to jest bardzo ciężkie. ciężko jest tak żyć, jak się nawet porównujesz z osobami, których totalnie nie znasz, bo wiesz, są to osoby, wiadomo, odniosły sukces, ale one też mają swoje problemy.
Tak, tak, tak.
I sądzę, że im jak jesteś popularna, tym gorzej nawet jest mieć swoje problemy, bo nie możesz tego pokazywać.
Tak.
Więc no rzeczywiście skala twojego porównywania się jest dosyć szeroka.
No nie, to jest kosmos, nie? Jakby ja czasem też jestem taka, Boże drogi, co ty masz w głowie w ogóle, nie? No tak. Ale no.
A jakbyś tak, bo tak mówiłaś, że właśnie ten sukces, zdefiniowałaś go, a jakbyś miała coś inaczej zrobić w swojej drodze, karierze, masz coś takiego, co byś zmieniła? Szybciej na przykład, albo nie wiem.
Na pewno zaczęłabym szybciej robić zdjęcia. Uh-huh. To na pewno więcej. Uh-huh. Więcej czasu po prostu na to poświęcać. Przyszłabym wcześniej do KSAF-u oczywiście.
Okej.
Okay. Lakowanie produktu i te sprawy. Tak, najbliższa rekrutacja już w październiku.
Tak, nie ma co kłamać.
Ale myślę, że przede wszystkim postarałabym się bardziej otaczać się ludźmi, którzy mają lepszy wpływ na mnie. Bo ja bardzo dużo swojej energii życiowej straciłam na ludzi, których nie powinno być w moim życiu.
Okej, okay, bo
wyniosłam z tych relacji gdzieś tam bardzo dużo lekcji.
Mhm. A to są tylko lekcje. Nie ma za tym
tak,
jakiejś
ale
wartości.
Wiem, że wtedy tą całą energię, którą ja miałam, zamiast poświęcać na to, ja mogłam poświęcić chociażby na to robienie zdjęć.
Okej. Okay. A masz tak, jak myślisz sobie, tak latami bardzo wcześnie trafiłaś na takie osoby? Bo w sumie też miałam się ciebie zapytać, bo mówiłaś o osobach, o tej nawet pani fotograf, która ci powiedziała, że jesteś super, powinnaś to iść, jesteś utalentowana. Mm-hmm. I to są rzeczy, które skrzydają. Ale czy są takie, jakbyś miała właśnie wyróżnić momenty, w którym ktoś ci te skrzydła podcinał? Bo często tak jest, że to nie są nawet sytuacje, tylko że te sytuacje są spowodowane przez pewnych ludzi.
Wiesz co, ja nigdy nie miałam, bo nie wiem, czy do końca masz to na myśli, nigdy nie miałam takich sytuacji, żebym czuła na przykład fotograficznie, żeby ktoś mi podcinał skrzydła.
O, to super. To super.
Że to chyba mi się nie zdarzyło nigdy. Mhm. No jedynie co to tam, tak jak mówię, trochę rodzice, którzy są tacy, znaleźć dobrą pracę i za
boją
te pieniądze.
Się.
Tak,
oni się
po prostu boją, także to jest chyba gdzieś tam ten jedyny aspekt. Ja bardziej czułam, że miałam podcinane skrzydła po prostu tak życiowo. Mhm. Przez innych ludzi. Tak, myślę tak bardziej prywatnie, nie? A gdzieś myślę, że te sfery w życiu się bardzo przecinają ze sobą. W momencie, kiedy jedna rzecz się wali, to też nie do końca jest siła na to, żeby działać gdzieś w jakimś innym aspekcie w życiu.
Okej, okay. A czy miałaś na przykład tak, bo nie chcę się też zagłębiać, to są oczywiście twoje prywatne sprawy, ale że na przykład podnosiłaś się po jakimś zdarzeniu bądź osobie bardzo długo, że miałaś, teraz jak na to patrzysz, myślisz sobie, Boże, co ja zrobiłam, po co ja tyle na to zmarnowałam czasu?
Tak miałam i myślę, że nie przez jednego człowieka, nie tak całkowicie, tylko i wyłącznie przez niego, bo na to się złożyło też gdzieś dużo innych aspektów. No ale ja skończyłam, że tak powiem, skończyłam, bo to brzmi bardzo źle. No zaczęłam psychoterapię po prostu. Bo już czułam, że jest tak źle, że ja sobie nie radzę po prostu ze swoją głową. I gdzieś są duże te problemy i trzeba sięgnąć po prostu o pomoc. I tak jak mówię, było gdzieś dużo jakichś problemów, a to mam wrażenie, że było takie wrzucenie takiej zapałki po prostu do benzyny i poszło.
Że sobie po prostu nie radzisz i potrzebujesz osoby, która ci...
Tak, to był człowiek, który myślę, że bardzo mi gdzieś zdewastował moją samoocenę.
Właśnie o to miałam zapytać, czy wpłynął na twoją samoocenę, bo
bardzo mocno.
Ktoś wpływa, to ty nie radzisz sobie swoim własnym umysłem. Twój umysł jest jakby oddzielnym organem, z którym
bardzo mocno.
Nie możesz spać, nie możesz nic robić. Ale uważam, że temat psychoterapii jest bardzo dobrze, że został poruszony, bo sądzę, ty taki wydźwięk temu dałaś, że właśnie nie chciałaś, żeby to zabrzmiało tak, że to jest jakiś, nie wiem, ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, żeby się ratować. Tylko, że to
nie,
jest...
ja w ogóle uważam, że gdybym miała więcej czasu, to szczerze, ja bym regularnie chodziła na psychoterapię, po prostu nawet jak na ploty do koleżanki.
Bo to jest, znaczy, ja tak uważam, to sobie tak wyobrażam, to jest taki trochę przewodnik po twojej głowie, że on ci nie radzi, co masz robić, tylko on ci po prostu pokazuje, jak reagujesz na dane rzeczy, bo sobie z tego nie zdajesz. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo na przykład rodzice odpowiadają w naszym życiu za to, czego jesteśmy nauczeni.
Tak,
szczególnie jak mówiłaś o tym, jak dużo od siebie wymagasz, nie jest łatwo żyć takiej osobie. Bo jak nie cieszysz się z
sukcesu... Tak, ja myślę, że gdyby nie psychoterapia, ja nie doszłabym do tego, żeby gdzieś bardziej się trochę uspokoić. Chociaż do tej pory ja wiem, że ja mam z tym problem, bo ja nieraz nawet... Mój chłopak mi często mówi, że perfekcjonistka, uspokój się.
A to musi być perfekcyjnie, czemu ty tego nie rozumiesz,
musi być
nie?
tip-top, o co ci chodzi.
A to ci przeszkadza w twojej pracy, że jesteś perfekcjonistką?
Nie, totalnie nie, ja to uwielbiam.
Okej, okay. A innym osobom myślisz, że to przeszkadza? W sensie nie właśnie, jak wymieniłeś swojego chłopaka, tylko tak w pracy.
W pracy. No moja szefa chyba jest zadowolona ze mnie.
Okej.
Okay. Jeśli chodzi o gdzieś tam mój perfekcjonizm, bo mnie jakichś krzaczków i buboli wychodzi po prostu. Ale wiesz co, ja ten perfekcjonizm, to myślę, że ja go też bardzo mocno przekładam też trochę na życie prywatne.
O, ale to tak. Musi być ciężkie od twoich osób, z którymi żyjesz.
Tak, tak, tak. Ja dużo wymagam.
Od ludzi?
Tak, ja dużo wymagam od ludzi i ja wiem, że czasem ja się sama muszę stopować. Ej, weź się ogarnij, bo to przeginasz trochę, nie?
Że na przykład krzywdzisz osobę tym, że coś od niej wymagasz?
Może nie, że krzywdzę, ale wiem, że często mam pretensje o coś, o co nie powinnam mieć po prostu. Że ja już zaczynam się gotować i fiksować. Okay. I, że to powinno być zrobione tak i tak, a czemu mi nie powiedziałeś wcześniej, a czemu coś nie zostało załatwione, bla, bla, bla i tak dalej.
Okay.
Gdzie jakby chill, nie? Można zrobić to bardziej na luźno. Ale nie, bo ja muszę mieć wszystko tip-top zrobione.
Ojej, no to rzeczywiście. Znaczy, do perfekcjonisty mi daleko, ale widzę takie osoby i wiem, że to nie jest łatwo z takimi osobami właśnie nawet być w relacji.
Ciężko się funkcjonuje. Ja wiem, że ze mną ciężko się funkcjonuje. To ja nie twierdzę, że nie.
Nie, no
wiem. Ze mną się bardzo ciężko funkcjonuje, ale myślę, że dzięki temu swojemu perfekcjonizmowi tak dużo rzeczy mi lepiej wychodzi po prostu. Tak myślę, że wychodzi lepiej.
To na pewno. A jeszcze jakby wymieniłaś, znaczy weszłyśmy trochę w taki temat jakby rodziny, znajomych, przyjaciół, to co powiesz na temat słów, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie, a nie w
biedzie? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że zdecydowanie tak.
Miałaś takie sytuacje, że na przykład...
Miałam takich gdzieś tam ludzi, z którymi się otaczałam, że ja widziałam, że jak coś wychodzi, to ja paradoksalnie miałam wyrzuty sumienia, że mi coś wyszło.
Bo oni się tak bardzo tym nie cieszyli. Okej. Okay. A umiałaś im to powiedzieć prosto w twarz?
Nie, nie.
Okej. Okay. A teraz byś umiała na dzień dzisiejszy?
Myślę, że tak. Tylko raczej w tym momencie to bym zrobiła, żebym powiedziała i w momencie, kiedy ja nie widziałabym żadnej refleksji i zmiany, że tak powiem, u tego człowieka, to raczej bym po prostu sobie dała siana i odeszła. Bo ja wychodzę z założenia, że o relacje się walczy, ale do czasu.
Tak, ale też chyba musiałaś do tego dojść, bo tak. Jak myślę sobie na przykład w wieku szkolnym, jakbym usłyszała takie słowa, to bym powiedziała, nie, no.
No nie, ja też.
Muszą być znajomi,
tak,
muszą być.
Nie, raz miałam tak, że ja z ludźmi latałam, biegałam. Już takie upokorzenie było.
Takie proszenie się?
Okay. Jak z perspektywy czasu na to patrzę, to mówię, Boże, drogi.
Szkoda gadać, no. A miałaś takie sytuacje, jak jesteś w stanie tak sobie wyobrazić, że naprawdę w sukcesie ktoś powiedział, tak jakby co ta osoba robiła? Czułaś, że ona po prostu nie cieszy się, czy wręcz się, że to było spowodowane zazdrością w twoim kierunku?
Myślę, że tak. Myślę, że to była.
A jaki ty masz w ogóle stosunek do zazdrości? Że na przykład jesteś w stanie komuś zazdrościć sukcesu?
Wiesz co, ja myślę, że zazdrość jest dobra w momencie, kiedy ty jednocześnie potrafisz się cieszyć z tego. Bo w momencie, gdybyś ty nie zazdrościł, tak mi się wydaje, i to by było wsio jedno i los to, to ty nie miałbyś motywacji do tego, żeby mieć ten sukces też ty, nie?
Okej, czyli to jest trochę na takiej zasadzie,
No bo wiesz, sukces nie jest jeden. Sukcesu może być wiele. Sukcesy można się dzielić. Każdy może mieć swój sukces. Więc to nie jest tak, że wiesz, jeżeli ty zazdrościsz w takim aspekcie, Boże, ja bym chciał, ażeby on nie miał, no to nie jest dobre, nie? Ale w momencie, kiedy zazdrościsz, kurde, bo ja bym tak samo chciał na ten sam level wskoczyć, co ta osoba, być tak samo dobrym jak on i super, że on jest dobry, że zajebiście, ale chciałbym go dogonić i być na tym samym poziomie, no to fajnie, no bo ty gdzieś masz tą motywację, żeby bardziej się rozwijać, żeby uczyć się od lepszych.
A jak byś zdefiniowała ten swój sukces? W sensie, do czego ty dążysz?
Do czego dążę? Ja już powiedziałam, że ja nie wybieram się z tego świata, dopóki nie zrobię okładki Vogue'a.
Okej, kupię na pewno.
Chociaż no, zobaczymy, czy to wyjdzie. No, będę musiała dobrze się odżywiać, żeby długo żyć, żeby zdążyć.
A to jest ciężkie w pracy fotografa, dobrze się odżywiać.
Tak, dobrze się odżywiać, dużo spać. Nie, ale wiesz co, taki... mój sukces generalnie, który ja bym chciała osiągnąć w życiu, to generalnie czuć się człowiekiem maksymalnie spełnionym.
O, to ciężkie. Brzmi ładnie, ale bardzo ciężkie.
Tak, maksymalnie spełnionym, zadowolonym. Nie tylko w aspekcie gdzieś tam fotograficznym, zawodowym, ale też rodzinnym, relacyjnym, psychicznym przede wszystkim.
Żeby żyć, żeby czuć się sama ze sobą.
Spokojnie też po prostu. No to nawet nie musi być jakoś super zajebiście, po prostu tak w miarę spokojnie, nie? Stabilnie.
A potrzebujesz potwierdzenia od kogoś, że ty to, co zrobiłaś, jest sukcesem? Czy to jest tak ciężkie, że
myślę,
musisz
że zależy. Zależy.
Okej. Że fajnie to usłyszeć, ale nie jest
tak,
to takie...
Tak, okay. No bo logicznie ja też mam czasem takie gorsze dni, gdzie ja też potrzebuję takiego strzała w pysk, ej, ogarnij się, jesteś super i w ogóle jedziesz z tym dalej, nie? Bo czasem też mam takie, o Boże, nie, sprzedaję ten aparat, koniec, w ogóle jadź
nie nadaje się.
Nie nadaje się i do niczego się nie nadaje, co ja robię, w ogóle jestem beznadziejna. Chyba każdy ma takie gorsze dni, tylko Najlepsze jest to, że ja już się nauczyłam mieć tą świadomość, że te gorsze dni, one nie są stałe, nie? Że jakby to potrwa jeden dzień, dwa, tydzień i okej, Magda, wracasz na swoje stare tory. Nie fiksuję się w tym jak kiedyś, bo ja kiedyś bardzo mocno się wkręcałam w takie myśli i to się tak płynęło i płynęło i było coraz gorzej.
Bo mówi się dobrze, że w smutku siedzi się wygodnie.
Tak, tak.
Jak się w niego wejdzie, to już, znaczy mój przyjaciel tak mówi, że to jest taki dół, który sobie wydrążasz. Nie chce ci się zmieniać tej drogi.
Tak.
I fajnie się w nim siedzi. Ale tak jak, bo wydajesz się osobą rodzinną po tym, jak mówisz, bo często też wspominasz o jakichś aspektach prywatnych, a to często, przynajmniej ja to rozumiem jako właśnie coś takiego rodzinnego, to czy masz takie wartości, które wiesz, że na przykład rodzina ci dała, rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie, co od nich wyniosłaś?
Bardzo dużo, myślę, od nich generalnie wyniosłam. Przede wszystkim tą taką wrażliwość i patrzenie na drugiego człowieka.
Mhm.
Tak myślę.
Empatyczność.
Tak, tą empatyczność. Ja nie znam drugiego chyba tak mocno empatycznego człowieka jak mój tata.
Okej. Okay. Okay.
On jest bardzo, bardzo empatycznym człowiekiem.
To piękna cecha u rodzica, żeby ją doświadczyć, empatyczność.
Tak, mój tata też jest w ogóle bardzo wrażliwym człowiekiem, więc on się... To, co na przykład ja bardzo lubię w moim tacie, to to, że on się na przykład nie boi ukrywać swoich emocji. I
o,
jakby...
u mężczyzn?
Tak, tak.
Jeszcze tamte lata, to tak, wiesz, z czym to się wiąże, prawda?
Więc to ja bardzo gdzieś tam sobie cenię w moim tacie.
Mhm.
No przede wszystkim jakieś takie bardziej podstawowe, bym powiedziała, zasady moralne, które ja od nich otrzymałam po prostu. I myślę, że dzięki temu jestem na tej drodze, na której jestem. Bo wydaje mi się, że gdyby nie oni, że pokazali mi, że można robić takie rzeczy, powiedzmy, do czego ja zmierzam? Oj, tak by się trochę zapętliłam. Że nie stoczyłam się w jakieś niefajne środowisko.
A miałaś okazję ku temu?
Niesamowicie miałam okazję. Ja jestem z Huty, więc z Krakowa.
Reklama.
Miałam niesamowitą okazję do tego.
Okej. Ale to przez nich tak jakby przysłowiowo na przykład nie wzięłaś tego papierosa albo nie napiłaś się przez to, co oni ci wpajali w domu?
Tak, tak, tak. Ja długo się od takich rzeczy gdzieś tam wstrzymywałam.
Mhm.
Więc myślę, że to na pewno dzięki nim po prostu jestem takim człowiekiem, jakim jestem.
Mhm.
Tak. Plus, myślę, paradoksalnie, że to, że oni gdzieś tam w tej fotografii trochę mnie stopowali momentami, to mi się taki uparciuch włączył. I ja teraz tak potrafię w innych aspektach życia trochę tak tego uparciucha też wykorzystywać.
Że ja wam pokażę?
Tak, tak.
Okay. Znaczy to jest...
Że ja dam radę.
Fajne, ale
ja
czasem zgubne. Żeby...
Tak, tak, jest. Ale to chyba jest jak ze wszystkim, nie? Trzeba znaleźć po prostu złoty balans. I taka super rzecz, którą zawsze mi tata mówił, jak ja się tak dołowałam, że mówi, ja pierdzielę, czemu to tyle jest do zrobienia i coś tam. Bo się tak siedział, patrzył na mnie, Magda, od zdolnych więcej się wymaga.
O, piękne słowa.
Ja mówię, no baju w gaju, ale to tak bardzo mi pomagało trochę, jak ja zawsze miałam taki kryzys, że sobie to tak powtarzałam, żeby się trochę tak zmotywować i się podnieść na duchu i mówię, dobra, może coś w tym jest, nie?
No, piękne słowa, na pewno z nimi wyjdę z tego wywiadu, że od zdolnych ludzi się więcej wymaga. Okay. Zdolni ludzie mają mniej czasu.
Tak.
To jest fakt, że im więcej rzeczy robisz, tym nie masz na to czasu.
Tak.
I jednak później nie ma czasu już na te imprezy, bo wiesz, że musisz się położyć wcześniej spać, bo wstajesz rano, żeby coś zrobić.
Tak, tak.
Więc
tak.
To jest ciekawe. Bardzo ładne słowa twój tata powiedział, rzeczywiście. A jak myślisz sobie o swoich rówieśnikach, czy masz osobę, która odniosła sukces według ciebie?
Myślę, że połowa ludzi tutaj generalnie z Centrum Mediów.
O, to ciekawe. Bo...
Myślę, że każdy po części odniósł sukces przez to, że nie zamknęli się w bańce studia, praca, miasteczko i browar, tylko że się rozwijają, robią ciekawe rzeczy, będą mieć zajebiste wspomnienia gdzieś na starość, będą mieć niesamowite, myślę, relacje przyjacielskie, czy tam bardziej jakieś takie miłosne i tak dalej, na lata, tak podejrzewam, mam nadzieję. No i że się po prostu realizują, spełniają, korzystają z tego życia.
Okay.
Bo to, co ja uważam, że jest najgorsze, co można samemu sobie zrobić, to po prostu tego życia nie wykorzystać.
Tak, no to co mówiłyśmy, że coś cię tak przygniecie, że twoja głowa ci nie pozwala nic robić. I ty siedzisz i tylko siedzisz i możesz mieć pokój i tylko tyle.
Tak.
A to nie o to w życiu chodzi. Czasem sobie myślę, że wystarczy wyjść nawet, załóżmy, z mieszkania i zrobić dwa kroki, już cię tam coś lepszego spotkniesz. Jak siedzisz w tym mieszkaniu, nic nie robisz.
Dokładnie,
więc to tak rzeczywiście jest.
Moja babcia właśnie zawsze super mówiła, że ona się nie boi generalnie robić różnych rzeczy i tak dalej, bo jak coś ma się stać, to wyjdzie na ulicę i kolokwialnie mówiąc ją pierdolę, samochód i dziękuję, do widzenia. Nie? I ja też zaczęłam wychodzić z takiego założenia, że nie ma się co bać. Nie ma co traktować tego życia za poważnie, bo potem się będzie tylko żałować.
A jesteś rozważna?
Zależy w jakich aspektach, myślę.
No, załóżmy prywatnych.
O, dowolna. Chyba teraz już trochę bardziej. Mhm. Kiedyś, jeśli chodzi o gdzieś tam prywatne aspekty, ja bardzo mocno tak emocjami wszystko robiłam i gdzieś sercem.
Masz wrażenie, że to się ludziom nie podoba? W sensie ludzie lubią emocjonalnych ludzi, ale nie umieją się nimi obsługiwać, tak jakby tak. Z nimi żyć.
Tak, tak, tak. Ja przez to myślę, że miałam dużo gdzieś takich czy zawodów miłosnych, mhm, różnych, czy gdzieś tam relacyjnie było bardzo mocno nie tak, bo ja często miałam tak, że w momencie, kiedy coś mi się nie podobało, był jakiś problem, to ja po prostu z bani wyjeżdżam, że kurwa, to jest za przeproszeniem. Czy ty to wypipkasz? Dasz radę to wypipkać?
Nie ja, ale ktoś tak.
Mamy ludzi. Się zorientowałam.
Ale ja się pytałam o to, jak coś to mówi, że to się tam usuwa. Ale
dobrze, dobrze.
Grunt jest dobrze, jest prawdziwie. Tak. No, no, no.
No, ja często gdzieś tam wyjeżdżałam z jakimś problemem i tak dalej. Zamiast wcześniej pomyśleć, czy to jest odpowiednia osoba, czy ja do niej faktycznie mogę szczerze z nią porozmawiać i z nią rozwiązać problem.
Bo ona się
to są ludzie, którzy są albo przestraszeni, albo mają takie ego, że się nie da po prostu i nic z tym nie zrobisz. I czasem ja uważam, że już tak kolokwialnie mówiąc, lepiej gówno przyklepać listkiem, mhm, niż drążyć coś. Mhm. A ja to kiedyś na przykład robiłam, z tego wychodziło mi dużo gdzieś tam nieprzyjemnych sytuacji i jakieś aferki koperkowe i nie wiadomo co i tak dalej, nie?
Okay.
Także wtedy bardzo podchodziłam do tego emocjonalnie. Myślę, że teraz podchodzę z dużo większą rozwagą.
No to
jeśli chodzi o aspekty gdzieś tam prywatne. Ale dużo, dużo razy mi się na przykład zdarzyło tak, że pod kątem na przykład zmiany pracy.
Okej.
Okay. Że tak nie do końca podchodziłam do tego rozważnie. Mówię, dobra, niech się dzieje wola nieba.
A to nie wynikało z
i
tego na przykład...
zobaczymy, co będzie, zmieniamy tą robotę, nie?
Że się bałaś zagłębić w temat, na jaką pracę idziesz? W sensie, że jakbyś dłużej poczytała tej pracy, do której idziesz, to by się okazało, że jednak kurde, mogę coś lepszego znaleźć. Ja na przykład mi się już nie chcę szukać.
Nie, myślę, że nie. Tylko wiesz co, bo ja już z tego, co już pracowałam w kilku tam większych firmach i widzę, że to nie do końca wygląda tak, jak gdzieś tam, mhm, opinie o firmie, czy coś w ten deseń, czy nawet jak gdzieś od znajomego usłyszysz, bo to wystarczy mieć innego szefa, który nie jest fajny i nagle się cała magia po prostu znika i dopóki się nie pójdzie na to stanowisko, to się tak naprawdę człowiek nie dowie, jak to będzie wyglądać, co do końca będzie robił, nie? Jakby na rozmowie rekrutacyjnej, czy gdzieś tam ci powiedzą to, tamto, sramto, a potem się okazuje, że wygląda to całkowicie inaczej. Spotkałam się z tym wiele razy. Mhm. Na szczęście zaskakiwałam się raczej pozytywnie. Raz mi się bardzo tak zdarzyło, że się zaskoczyłam mega niepozytywnie. Nie przedłużyłam okresu prywatnego, próbnego, uciekałam jak najdalej.
Oho, to musiałeś naprawdę.
No, było inaczej, niż ja sobie wyobrażałam, o tak powiem.
Okej, okej.
No, także, ale zawsze miałam takie podejście, że właśnie tak. Nie do końca rozważnie by do tego podchodziłam, ale byłam tak ciekawa tego, co tam za tymi drzwiami może być dalej, że mówię, dobra, robimy to, okay, idziemy w to, nie próbujemy.
Okej, okay. No to temat rozważności twojej mam już, już go znam. A jak ty uważasz, jak cię postrzegają inni ludzie? Nie jak to, co słyszysz. Znaczy w sumie to też zależy, co słyszysz, ale jak myślisz, że cię postrzegają?
Myślę, że to zależy od środowiska, w którym ja się obracam.
Bo w zależności od środowiska jesteś inna?
Myślę, że po części tak. Myślę, że człowiek zawsze się gdzieś tam próbuje adaptować, mhm, do tego, gdzieś tam w jakiejś sytuacji, czy tam środowisku jest. Ale też myślę, że przez to, że ludzie mają trochę inne patrzenie po prostu na świat, nie? Że jakby ludzie gdzieś tam ode mnie z pracy, powiedzmy, którzy się nie zajmują fotografią i słyszą, że ja nie wiem, tu jadę po prostu na jakieś dzikie zlecenie, coś będę robić i tak dalej. No to pomyślą, Boże, wariatka, nie? Mhm. A tu w CM-ie to podejrzewam, że wszyscy byli tacy, kurde,
zajebist,
właśnie, nie? I to jest to no, inne postrzeganie człowieka, mhm, pod tym gdzieś tam względem, aspektem. Mhm. No ja wiem, że moja rodzina też ma takie czasem podejście do mnie, że ja jestem to najbardziej chyba, tak mi się wydaje, że tak mnie postrzegają jako tą najbardziej crazy gdzieś tam, bo tatuaże i kolczyk i tu Krakow autostopem do Grecji, do Włoch i w ogóle zdjęcia robi, a nie... A nie sam, bo ja mam raczej taką rodzinę gdzieś tam ścisłowców i myślę, okay, że oni tak raczej gdzieś tam w korporacjach pracują tak na spokojnie, rodzina, dom, takie rodziny, rodzinne życie i ten. I...
Ale nie zatrzymują cię w tym, w twoich marzeniach?
Nie, nie, okay, nie, nie, nie.
Tylko
nie,
strzegają zapewne.
Tylko myślę, że oni tak raczej patrzą z boku i są tacy, co tu
co
się odpindala, nie?
No, po co ty to robisz?
Trochę bardziej w takim aspekcie, okay, nie?
Ale jakbyś miała na przykład wymienić tak rzeczy, jakie ktoś musi o tobie myśleć. Że ktoś o tobie myśli, to jest na przykład wrażliwość, nie wiem, właśnie, że jesteś szalona.
Tak, myślę, że to, że jestem taka ten, tak, mhm. tak, to myślę. Że na pewno, że gdzieś jestem taka bardzo... Ja nie wiem, czy pobudzona to jest dobre słowo. Taka energiczna.
Pasuje do ciebie pobudzona.
Tak mi się wydaje, że tak mnie dużo jest i wszędzie. Okay, chyba, okay. że chcę się spać. To jest w ogóle, to nie, to jest śpulko lodu lot i mnie nie ma, nie? Myślę, że może coś z tą wrażliwością. Ja wiem, co teraz sobie przypomniałam. No. Mi tu często dużo ludzi mówi, właśnie chociażby w CEM-ie, że ja to taka Matka Teresa jestem wszystkich.
Że taka opiekuńcza?
Tak, że ja wszystkich próbuję się opiekować, ten ratować, tu, że jak taka ciocia trochę, no.
I... Ratowałaś kogoś tutaj?
Może nie tak ratować dosłownie.
Znaczy wiesz, chodziło mi o takie psychiczne na przykład ratowanie też, nie? Jesteś taka, że siądziesz, pogadasz?
Się gdzieś tam gadać, myślę. Prowadzić jakieś takie głębsze rozmowy. Może trochę próbować radzić,
a
słuchać.
Lubisz to w sobie, że jesteś tą... Matką Teresą, czy uważasz,
I
że...
Tak, ja to bardzo lubię paradoksalnie, mimo tego, że to jest często takie wycieńczające.
Okej. Okay.
No bo to wysysa trochę energię, nie? Ale ja to bardzo lubię, bo tu niesamowicie to zauważyłam, że chyba dzięki tej mojej wrażliwości, temu, że ja jestem taką Matką Teresą, to mam wrażenie, że łatwiej mi jest budować głębsze relacje z ludźmi.
Tylko trzeba trafić na tych ludzi.
Tak.
Bo ludzie to lubią wykorzystywać. Ale może ja mam bardzo negatywne myśli na ten temat. Ty masz chyba bardziej pozytywne, ale zgodzę się z tym, że łatwiej jest budować relacje.
Powiem ci, że tak patrząc na wstecz, na tych wszystkich ludzi, którym ja się gdzieś tam poświęciłam swój czas i tak dalej, zdecydowana większość, no to raczej pozytywne zaskoczenie, nie?
Okej, okay. Czyli dostałaś coś, także, można powiedzieć, w zamian też.
Tak,
zainteresowanie.
Tak, na pewno.
Okay.
Chociaż jeszcze jedna rzecz. Moja przyjaciółka, którą znam w ogóle od 4 roku życia ostatnio, mi powiedziała, że ja jestem niesamowicie ufna do ludzi.
O. Okay.
A ja jej wtedy tak powiedziałam, że to nie chodzi o tą ufność, tylko chodzi o nadzieję. Że ja po prostu wewnętrznie mam nadzieję, że to będzie dobry człowiek, a nie, że ufam w ciemno i jazda z tym. Ja mam po prostu wewnętrzną nadzieję, że to będzie fajny, dobry człowiek, nie?
To dobre słowa. Bardzo wierzysz w ludzi chyba.
Tak, ja bardzo wierzę w ludzi. Zastanawiam się czasem, czemu jeszcze to robię momentami.
Okay.
Ale myślę, że też spotkało mnie dużo gdzieś dobra po prostu i stąd ta wiara.
I je zwracasz?
Tak. No, okay, staram się przynajmniej. No nie wiem, jak to wychodzi. Myślę, że to inni powinni się wypowiadać na ten temat, nie ja, ale...
Ja z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że myślę, że raczej jesteś kojarzona z pozytywną energią niż z negatywną. To jest na pewno. A tak jak kończysz już w zasadzie ten wywiad, powiedz, co byś powiedziała Magdzie, młodszej Magdzie przed studiami? Jakbyś miała coś poradzić, spotkałabyś się na ulicy,
Żeby się nie bała. Żeby się nie bała, żeby nie patrzyła na innych ludzi. Nie robiła tego, co inni mówią generalnie, że nie żyła kanonami innych.
Okay,
tylko swoim. I szukała swojego kanonu po prostu.
Okay. Bo ty zmieniłaś zdanie na ten temat.
Tak,
zmieniłaś.
Ja zmieniłam zdanie na bardzo dużą ilość aspektów w moim życiu, więc...
Wyszłaś z tych kanonów.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że tak.
Okej, okay. To bardzo... Dobrze to słyszeć, bo w sumie mam podobne spostrzeżenie jak ty. Ale dzisiaj taką definicję sukcesu usłyszałam od Magdy, za którą bardzo ci dziękuję, bardzo miło było cię słuchać.
Ja również bardzo dziękuję.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie i twój tata mówi bardzo ciekawe rzeczy. To będę na pewno pamiętać odnośnie ludzi ambitnych i pracujących i zdolnych, że oni robią więcej. To jest na pewno bardzo, bardzo dobre słowa. I dziękuję ci bardzo za ten wywiad.
Ja dziękuję też również.